My, drodzy, wezwaliśmy Ducha Świętego, gdyż wszystko, co dzieje się w Kościele, co skutecznego możemy zrobić i co każde dobre uczynek nie dzieje się inaczej, jak tylko przez zasługę Ducha Świętego, jak czytamy świętego Pawła, że nikt nie może powiedzieć Panem jest Jezus. Nie jest w stanie powiedzieć tych słów, jeżeli Jego Duch Święty do tego nie natchnie i nie uzdolni. Moi drodzy, pierwsza kolekcja adwentowa, którą do Was wygłosiłem w zeszłym roku, poświęciłem przy świętej, żeby nas, żeby Was jakoś przybliżyć do tego źródła i szczytu życia chrześcijańskiego. Gdzie jest drugi adwent, który przeżywamy wspólnie razem z Wami. I chciałbym pójść w głąb. W zeszłym roku mówiłem ogólnie, jaka jest natura mszy świętej, Najświętszej Ofiary, dlaczego ona w ogóle została ustanowiona, dlaczego my bierzemy w niej udział w każdą niedzielę, a niektórzy nawet częściej udział. Dzisiaj pójdziemy w głąb, aby się mogły spełnić słowa, które skierował do wiernej kardynała Busclo. To będzie motto moich rekolekcji. One są w tej książeczce Uczestnictwo w mszy świętej. Tu we wstępie możemy, jakiego księdza prymasa, słowa przeczytać następujące. W parafiach o natężonym życiu nadprzyrodzonym, jakież znamienne, a zarazem wzruszające jest skupienie się parafian wokół proboszcza w czasie ofiary mszy świętej. Nie w roli widzów, niemych świadków, bezmyślnych uczestników i przygodnych słuchaczy. W takiej parafii wierni znają układ mszy świętej, zdają sobie sprawę z poszczególnych jej części, łączą się z kapłanem, z jego modlitwami i intencjami, biorą głęboki udział w obrzędach i przeżywają je. W takiej parafii lud towarzyszy proboszczowi przy ofierze mszy świętej, dostosowanym do liturgii śpiewem szalnym. Wszyscy chóralnie odpowiadają kapłanowi. W takiej parafii uczestniczą wierni, zwłaszcza we mszy świętej niedzielnej, na naszej pięknej sumie, którą proboszcz za swój lud Bogu ofiaruje, a z którą się parafianie w szczególny sposób łączą w szczególnych nastrojach liturgicznych. Moi drodzy, to jest motto naszych rekolekcji i bardzo bym chciał, aby można było też zastosować to także i do Was, chociaż nie jestem proboszczem, ale żeby tak piękne słowa, które dzisiaj słyszeliśmy z ust kardynała prymasa, mogły zastosować też i do nas, abyśmy mogli w każdym mszy świętej brać udział bardziej świadomy, jeszcze bardziej głęboko duchowo, jednocząc się z tym, co w sposób zmysłowy możemy widzieć, a wiarą, zmysłem wiary możemy wiedzieć i wierzyć, że to, co Wam za chwilę powiem, przybliżę, dzieje się naprawdę i ma skutek i przełożenie na nasze życie. W ten sposób szczególny chciałbym tutaj witam wszystkich tych, którzy pierwszy raz może przybyć do naszej skromnej kaplicy. Myślę, że wszyscy chociaż po części, mam nadzieję, że skorzystają i na każdym przy świętej, na które będą uczestniczyć, to może dzięki tym rekolekcjom jakiś poczynią chociaż skromny krok w lepszym poznaniu Pana Boga. Moi drodzy, najpierw, zanim przejdę do pewnego systematycznego wykładu mszy świętej, no oczywiście z natury rzeczy będzie on tylko pewnym prześlizgnięciem się po pewnych najważniejszych kwestiach. Dlatego, że klerycy w seminarium mają kilka lat na poznawanie liturgii mszy świętej, historii Rytu Rzymskiego. My mamy tylko 3 dni, a w tych 3 dni tylko 3 godziny. Więc się może czy to będzie maksymalny skrót, jaki uda mu się uczynić. Więc to jest oczywiście na pewno głęboko nie wszystko to, co można powiedzieć. Ale rozpocznę od tego, aby powiedzieć, jak rozumiem słowo ryt, ponieważ będę opisywał ryt rzymski, tym, którym większość z Was uczestniczy tutaj w tej kaplicy w każdą niedzielę, którzy są dzieli. Dzisiaj była msza święta w sposób najbardziej surowy i skromny, jak tylko można będzie rzymskim celebrować. Kto widział mszę śpiewaną, kto widział mszę uroczystą, a niektórzy widzieli może nad biskupem, ten zobaczą, że im bardziej uroczysta msza, tym bardziej przypomina tą mszę świętą, którą w czasach starożytnych celebrowano w Rzymie, bo w Rzymie jest nasza duchowa i kulturowa ojczyzna. A więc to, co widzimy w każdym rycie liturgicznym, dzieje się zawsze w złożeniu dwóch zdań z Ewangelii Świętej. To czyńcie na moją pamiątkę. Kościół czuje się zobowiązany, aby to zdanie z wieczernika, tę czynność rytualną przenosić z pokolenia na pokolenie. Aby to było to samo czynione w każdym pokoleniu chrześcijan, aż do przyjścia naszego Pana. Aby to czynić i uobecniać to, co jest fundamentem naszej wiary. A więc męka i śmierć naszego Pana, a także Jego zmartwychwstanie i chwalebne niebowstąpienie. I drugie zdanie. Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszystkim narodom, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna Ducha Świętego. To drugie zdanie, to ostatnie zdanie z Ewangelii Mateusza, jest dopełnieniem pierwszego. I na wypadkowie tych dwóch zdań, na złączeniu tych dwóch zdań, rodzi się rytm. To czyńcie na moją pamiątkę i idźcie i głoście polega na założeniu pewnej tożsamości treści, tej samej treści i różnorodności form. Mamy do czynienia z pewną konkretną tajemnicą, którą postaram się Wam dokładnie przybliżyć. Zresztą na pewno każdy z Was ma jakieś o nich wyobrażenie i pojęcie, jedni mają większe, drugie mniejsze. Która się objawia w kontekście określonej kultury. Bo głoszona Ewangelia jest zawsze Ewangelią przetworzoną, a może lepiej powiedzieć, jest słowem, który przetworzył określoną kulturę, z którym się ta Ewangelia spotkała. I tak, moi drodzy, dobrze wiemy, że to czynicie na moją pamiątkę spotkało się z Imperium Rzymskim, ze światem greckim, z Afryką, z Bliskim Dalekim Wschodem, ze Słowianami. I za każdym razem coś stworzyło, określoną kulturę, określony sposób odnoszenia się i wyrażania prawdy Bożej, określony język. I to jest właśnie rytm. Ryt jest czymś więcej niż tylko formą wyrazu. To jest też pewien określony sposób myślenia. To też nie jest też określony sposób odprawiania, bo także też jest pewna dyscyplina kościelna. Na przykład integralną częścią rytu zachodniego, rzymskiego jest kapłański celibat. A dobrze wiemy, że w rytach bizantyjskich i w kulturze bizantyjskiej ksiądz się może żenić, może lepiej. Żona tego mężczyznę można wyświęcić na prezbitera, a na biskupa już nie. To się przekłada na określoną kulturę liturgiczną, na określone zwyczaje liturgiczne, w bardzo prosty sposób, bo Księga Kapłańska i Księga Wyjścia nakazuje, aby ci, którzy zbliżają się do Pana, tak jak mówi Mojżesz, dokonali oczyszczenia i nie zbliżali się z tego żony. Więc księża, którzy żyją w celibacie, więc mogli, to się wykształciło potem w miarach rozwoju liturgii i dyscypliny kościelnej, mogą celebrować przed świętą codziennie, a w rytach bizantyjskich ta liturgia już codziennie nie jest celebrowana. To łatwo jedno myśleć dlaczego. Więc prawo kościelne jest też częścią rytu. Ryt to jest pewien sposób celebrowania, a także określone zaplecze kulturowe, które ten sposób celebrowania wyjaśnia. Dlatego my, będąc może czasami gdzieś w cerkwi na liturgii, no, czujemy się na tego obcowanie, bo my to nic nie rozumiemy. Właśnie, bo to nie jest nasza kultura, nie jest nasz język. My w tym niewiśle, żeśmy nie wyrośli, to nas nie ukształtowało naszej duchowości. A za dobrze czujemy się na mszy rzymskiej, no bo znamy to, bo to jest nasza specyfika wyrażenia się. Co jest zatem w takim maksymalnym uproszczeniu, pewnym zapleczem kulturowym rytów wschodnich. Moi drodzy, może można powiedzieć, że w pewnym sensie antyczny teatr. Bardzo charakterystycznie odnosi się do tego święty Jan Chryzostom. W V wieku żył. W jednym z kazań, w komentarzu do Ewangelii Mateusza, mówi tak. Nasze celebracje w niczym nie są podobne do czynności teatralnych, bo w nich wszystko ustalone jest przez Ducha Świętego. Chryzostom nie musiałby tego mówić, gdyby nie pewna oczywista zbieżność, którą mieli ludzie, widząc celebrację właśnie we wschodnich obrządkach. Nie musiałby stosować tej apologetyki. Ona mówi, że u nas jest inaczej niż w teatrze. W teatrze wszystko wyreżyserował człowiek dla pociechy tłumu. A tutaj wszystko jest wyreżyserowane przez Ducha Świętego dla naszego zbawienia. A co jest zapleczem kulturowym liturgii rzymskiej, której my pragniemy budować, na której my pragniemy budować swoją wiarę i duchowość? Moi drodzy, bazylika i lex romana, prawo rzymskie. Bazylika to jest bardzo charakterystyczny budynek dla rzymskiego sposobu sprawowania władzy. W czasach jeszcze przedchrześcijańskich. W każdym mieście stała bazylika, który miał władzę w danym mieście, a reprezentował imperium rzymskie, senat bądź cesarza, sprawował sądy, rozstrzygał sprawy, załatwiał różne sprawy miejskie. Ta bazylika też miała swój określony, byśmy dzisiaj powiedzieli, świecki rytuał, chociaż w czasach starożytnych nie było świeckich rytuałów. To jest współczesne sformułowanie. Wszystko było sakralne, pogańskie, ale nie świeckie. Nie w tym sensie nie jakieś zakładające, że nie istnieje żadna przyrodzoność. I ten właśnie rytuał bardzo ukształtował sposób myślenia i później wpłynął na sposób celebrowania liturgii rzymskiej. To nie jest przypadek, moi drodzy, że właśnie ryt rzymski jest najbardziej rozbudowanym ze wszystkich rytów, jakie istnieją z strony prawnej. No właśnie ta kultura prawa, zasadztwa rzymskiego, ta lex romana, bardzo wpłynęła też na nasz sposób, powiem, uporządkowany sposób myślenia. Dlatego, że Bóg jest twórcą też wszelkiej logiki, wszelkiego myślenia. Żeby przybliżyć wam, w jaki sposób odnieść się do tego, co my dzisiaj widzimy, w roku 2013, jak pewne obrzędy należy rozumieć, chciałbym cofnąć się do V wieku i przedstawić wam niektóre fragmenty tak zwanego Ordo Romanus Primus. To jest taki dokument, który zawiera opis liturgii sprawowanej w Rzymie przez papieża. Pierwszy pełny opis całej liturgii. Nie jakieś tam enigmatyczne zdania z czasów starożytnych ojców, gdzie tam nie wiemy czasami, jak to tłumaczyć, do czego to, czy to jest liturgia, czy kazanie, czy jak. Od Romanus Primus, jak nazwa wskazuje, pierwszy taki dokument. Jest znacznie więcej i one są datowane oczywiście chronologicznie. Więc Primus jest ten najstarszy. Taki opis służył ceremoniarzowi, czyli to musimy powiedzieć pewnemu reżyserowi liturgii, do pilnowania, czy wszystko przebiega tak, jak powinno, tak jak należy. Jak już powiedziałem, Rzymianie to byli prawnicy, prawo rzymskie, więc wszystko jakby było układane tak, a nie inaczej. To wynika z całej kultury cesarstwa rzymskiego, którym potem oczywiście jesteśmy spadkobiercami tego sposobu myślenia. Wspomniałem. Dzisiaj to, jak celebrować, mam oczywiście ceremoniały i w mszale jest napisane kolorem czerwonym od słowa rubę, to same rubryki od słowa rubę, czyli czerwony, a tekst jest kolorem czarnym, to kiedyś były sakramentarze. Dzisiaj ksiądz w mszale ma to złączone w jednym, ma i czerwony, i czarny. Czerwony jest to komentarz, jak daną czynność wykonać, albo jak dane słowa powiedzieć, na przykład ze czcią, albo głośno, albo po cichu. A czarny to oczywiście święty tekst, który ksiądz ma wypowiadać. A więc już wspomniałem, Ordo Romanus Primus opisuje liturgię z około V wieku. Jest to opis liturgii w Rzymie w dzień Zmartwychwstania Pańskiego. Papież celebruje liturgię Wigilii Paschalnej w bazylice chrzcielnej miasta Rzymu, a jestem Lateran, tam gdzie kiedyś papieży mieszkali, pałac papieski. Do tej pory jest tam ten baptysterium, który możemy oglądać, kto był w Rzymie, może to zobaczyć. I kończyło się dobrze, drugie nad ranem i papież wyruszał do bazyliki Santa Maria Maggiore, do samej bazyliki Matki Bożej Większej, aby celebrować uroczyste liturgię w dzień. I tak to się odbywało. Papież z Lateranu wyrusza otoczony swoim dworem i klerem. Na czele idą akolici, szereg urzędników, potem konnomiadą diakoni, 7 diakonów i subdiakoni. Potem bezpośrednio przed papieżem idzie akolita, który niesie naczynię ze świętym krzyżmem i olejami świętymi. Wreszcie konno jedzie sam papież, obok niego dla osobistej straży dwaj służący, za papieżem wysocy dostojnicy dworu, a na koniec poczet służby, który trzyma szaty, naczynia i sprzęty liturgiczne. Wszystko oczywiście bardzo drogie, bardzo cenne, bardzo najwyższej jakości wykonane. Każdy jest do czegoś, kiedy coś trzyma, kiedy czegoś pilnuje. Na przykład ja tam tu jest pilny Księgę Ewangelii, przepięknie oprawioną, bardzo drogocenne jakieś klejnoty. Tak jak opisuje Mojżesz w prawie Księdze Kapłańskim, Księdze Wyjścia, Bóg przez Mojżesza nakazuje wykonać sprzęty ze świątyni jerozolimskiej. Wszystko miało być najlepszej jakości, jak tylko było możliwe w tamtym czasie. Przybywają do Bazyliki Matki Bożej. Papież siada z konia, wita go proboszcz z asystą, potem wszyscy idą do zakrystii. Następuje bardzo taki ceremonialny sposób ubierania papieża. To jeszcze dzisiaj widzimy. Może tego nie zobaczycie, raczej rzadko zobaczycie, bo w starej liturgii biskupa też tak ceremonialnie się ubiera. Jest asysta, każdy jest do czegoś, każdy kleryk coś trzyma, diakon, biskup siada, prawia modlitwę i potem po kolei następuje ubranie tego, który reprezentuje apostoła. I to podobnie działo się w liturgii rzymskiej. Mamy też w tym opisie od Romanowskiego opisane, kto gdzie siedzi w samej bazylice. I już zobaczmy. Po jednej stronie mężczyźni, po drugiej niewiasty. Zupełnie jak dzisiaj, a mija już 1500 lat. Przybyło też sporo pielgrzymów i obcych na to święto i na uroczystość służby Bożą. W chórze kapłańskim, to jest prezbiterium, czeka koło tronu papieża 7 biskupów. Wraz z nimi znaleźli się także i przygodni biskupi i 25 proboszczów miasta Rzymu. Są tak ustawieni, że papież idący na tronie ma po prawej stronie biskupów i senatorów, a po lewicy kapłanów i niewiasty. Matrony rzymskiej. Jak ważny jest śpiew na liturgii zawsze, to pokazuje następny fragment, który czytamy w Ordo Romanus Primus. Kiedy wszystko jest już gotowe, papież jest już ubrany. Urzędujący diakon, który ma pracę służbę, udaje się do drzwi zakrystii, wychodzących do kościoła i woła chór. Ten odpowiada: jestem. Diakon zaś pyta, kto będzie dzisiaj głównym kantorem. I dyrygent odpowiada: taki, taki i taki. Subdiakon udaje się do papieża i uwiadamia, klękając przed nim, mówi: słudzy Pana mojego, dyżurny subdiakon taki będzie czytał epistołę i chórzysta taki będzie głównym kantorem. Następnie wszyscy wstają, czeka na znak papieża. Po rozkazie wraca ku drzwiom i woła: zapalać. Papież oczywiście. I wtedy akolici, którzy niosą świece przed papieżem, zapalają swoje świece. Jak to mogłoby wyglądać, potem rozpoczyna się koncesja, która ma bardzo taki imperialny charakter. To, kto czasami widział w telewizji liturgię za czasów Benedykta XVI, wiele cech z tego Ordo Romanus Primus mógł zobaczyć. Tych 7 diakonów, te pewne zwyczaje, które są bardzo starożytne, które tam od czasu Benedykta zostały przywrócone i w liturgii rzymskiej na nowo mogły, przynajmniej przez te kilka lat tego pontyfikatu, się pojawić. Więc ta procesja przechodzi do bazylii, przechodzi przez środkową nawę oczywiście. Papież w skupieniu podchodzi do ołtarza i podają mu naczynko z tak zwanym sanktem. Można by to powiedzieć ze świętymi albo ze świętością. Co jest w tym naczynku? A w tym naczynku jest Najświętsza Eucharystia. Konsekrowana na ostatniej mszy, czyli w tym wypadku na Wigilii Paschalnej. Papież otwiera ten drogocenne pudełeczko, które mu podaje akolita. Patrzy, ile w środku jest, daje pewne wskazówki i akolita odchodzi. Po co jest ta ceremonia? Po co jest ten gest? Mianowicie, aby pokazać, że ilekroć celebrowane jest msza święta, to zawsze jest to ta sama msza święta. Ta sama dzisiaj, ta sama wczoraj, ta sama kiedy bądź jutro, czy kiedykolwiek indziej. Niepowtarzalna ofiara Chrystusa, która dokonuje się w każdej poszczególnej celebracji. Wiele celebracji, jedna ofiara. Protestanci nie mogą tego pojąć, zarzucając nam, że my ponawiamy karę Chrystusa. Wiele ofiar, to nieprawda. A ten gest, ten naczynko, też jest w stanie dobrze to ilustruje. Bo te fragmenty tej świętej Eucharystii, tym naczynku, ta sancta, będzie przed Komunią Świętą włączone, wrzucone do kielicha z krwią Pańską. Zupełnie podobnie, jak to się dzisiaj dzieje we mszy świętej, tylko też ma trochę inne znaczenie, ale ten gest pochodzi właśnie z tego. I potem z tej mszy świętej papież ten celebruje, znowu zostanie troszeczkę odłożone. W następnej mszy świętej część odesłane do innych bazylik rzymskich, aby oni mogli też w czasie mszy świętej włożyć ten kawałek, który papież konsekrował na znak jedności, na znak, że to ta sama ofiara, nie inna. A ofiara jest czymś fundamentalnym dla zrozumienia nie tylko drugiej rzymskiej, ale w ogóle jakiegoś kultu katolickiego ogółu. I dalej czytamy. Siedmiu niesiących świeca kolitów tworzy dwa szeregi, a papież przechodzi między nimi i chórem, którzy stoją blisko ołtarza. W tym czasie chór stał na środku. Przed ołtarzem skłania ze czczą głowę, modli się chwilkę za siebie, na czole czyni znak krzyża, jednemu z biskupów archibezbiterowi i wszystkim diakonom daje pocałunek pokoju, a kierownikowi chór znak, by kończył psalm Inkiet i śpiewał już Gloria Patri, chwała Ojcu. Przy słowach, jak było na początku, diakoni po dwóch udają się do ołtarza, składają pokłon i wracają do papieża. Ten tymczasem modli się na klęczniku podczas antyfony na introit, przy której mszy świętej. Potem podnosi się, całuje Ewangelię w miejscu, gdzie dzisiaj będzie czytana. Dokładnie tak samo jak w starym rycie, czy w rycie klasycznym, mszy pontyfikalnej. Biskup zanim przystąpi do celebrowania przy ołtarzu, najpierw przynosi mu archidiakon Ewangelii dzisiejszego dnia. Pokazuje, gdzie będzie początek i dla ustanowienia dla świętego tekstu biskup całuje Ewangelię, która będzie dzisiaj śpiewana. To jest właśnie obrzęd, który pozostał przez wieki z tego momentu, który właśnie dzisiaj czytamy. Potem oddaje cześć ołtarzowi i udaje się na tron, który znajduje się w głębi apsydy. Takie półokrągłe zakończenie bazylik rzymskich, tak jak to był w Rzymie, gdy widział na lateranie, jest zakończone półokrągło i tam jest katedra świętego Piotra. Tron papieski. Papież staje przed tym tronem, to znaczy, że ma wiernych za sobą. Przed sobą ma tron, to dziwnie wygląda, ale im to nie przeszkadzało. Najważniejsze, że wszyscy razem jest zwróceni na wschód. Przed nim była wspaniała Bazylika Chrystusa, znaczy nie Bazylika, tylko mozaika Chrystusa, Pantokratora. I wszyscy zwróceni temu Chrystusowi. Papież dał sygnał, że zaczyna śpiewać Kyrie eleison. Tak długo śpiewał te Kyrie eleison, aż papież daje znak ręką, że już dość, do nich kończą. Odwraca się do wiernych, intonuje Gloria in excelsis Deo, potem znowu odwraca się na wschód i wszyscy razem śpiewają chwałę ku czci Trójcy Przenajświętszej. Wschód i kierunek modlitwy na wschód jest czymś bardzo ważnym dla zrozumienia liturgii. Dla nas to może wydaje się dziś dziwne. Znaczy, ci, którzy tu przychodzą na mszę, to na pewno dużo mniej. Bo my razem jesteśmy zwróceni na wschód. Nawet jeżeli ten kościół jest orientowany na wschód, i tam wschód może być gdzieś indziej. Ale stare kościoły, kiedy były najpierw kościół wytyczany, a potem dopiero ulice, Wszystkie były orientowane na wschód, aby ksiądz, modląc się razem z wiernymi, mógł w tym samym kierunku znosić modlitwę tam, gdzie ma, skąd ma przyjść Chrystus. Jutrzenka nadziei. Ze wschodu nas nawiedzi z wysoka wschodzące słońce. Zwyczaj bardzo starożytny. I nawet jeżeli nie mamy tutaj kaplicy orientowanej, ja tego nie wiem, czy odstawić tę pracę, to razem z kapłanem zwracamy się w kierunku przynajmniej symbolicznym na wschód. Kończy się modlitwa, kończy się ten śpiew uroczysty, Pan przewraca się i mówi Pax vobis, pokój Panu. Znowu się odwraca, mówi Oremus i śpiewa kolektę z dnia. Czyli modlitwę, która zbiera wszystkie modlitwy wasze. Bo każdy przychodząc nam się wcześniej wzbudza jakąś intencję, z którą chce przyjść. I modli się. Dlatego dzisiejsza suma przynajmniej powinna być na parafii, celebrowana przez każdego proboszcza we wszystkich intencjach, które są sumowane. Dlatego też nazywa suma. Nie dlatego, że jest tam msza najbardziej uroczysta. To też z tego właśnie wyrazu, że jest to po prostu główna msza danej niedzieli, której proboszcz, jako pasterz, sumuje modlitwy wszystkich, którzy przyszli i zanosi je Panu Bogu. Potem pominę opisy Ewangelii, epistoła, graduła, wszystkie śpiewy, to jak druga słowa, żeby no, jakoś też zmieścić się w czasie, moi drodzy. Tak jeszcze nawiasem mówiąc, nauka Boża jest po mszy świętej, a jeżeli ktoś czuje się złożony moim mówieniem, albo jakieś inne powody, to może wyjść. Ja się nie obrażam, tam jest sygnał, że muszę kończyć. Przejdźmy może od razu do ofertorium, do ofiarowania. Coś bardzo ważnego i coś bardzo charakterystycznego dla mszy rzymskiej. A żeby zrozumieć, na czym polega ofertorium, na czym polega ofiarowanie, co się ofiaruje, komu i w jaki sposób, no właśnie pójdźmy może do źródeł, do tego Old Romanus Primus i zobaczmy, jak to ofertorium wyglądało w swojej starożytnej formie. Ofiarowanie się zaczyna. Diakon, który czytał Ewangelię, idzie do ołtarza. Tam akolita podaje mu kielich i korpora. Więc rozkładają obrusy na ołtarzu. Papież wstaje z tronu i z najbliższym otoczeniem udaje się do tak zwanego senatorium. Czyli do tego miejsca, gdzie siedzą mężczyźni, a na ciele mężczyzn siedzą senatorowie. Czyli w przedniej części nawy. Gdzie siedzi ta, w tym czasie siedział oczywiście senatorowie, bo szlachta miasta Rzymu. Aby przyjąć ofiary od wiernych. Od każdego z obecnych otrzymuje małe naczynie z winem oraz chleb. Wino podaje archidiakonowi, archidiakon podaje akolicie, a akolica zlewa je do takich dużego dzbanka, który trzyma. Chleb podaje papież drugiemu subdiakonowi, subdiakon podaje akolicie, którzy mają postawić takim coś w rodzaju obrusu i te chlebki tam są wkładane. Każdy daje jeden. Tak przechodząc wśród rzędu szlachty, papież najpierw, jak już odbierze wszystko od mężczyzn, przechodzi na stronę kobiet i ceremonia jest bardzo podobna. Odbiera od kobiet wino i chleb, który oni przyniesie. W tym czasie jeden z biskupów, tak zwany biskup prymarka, dyżurny, taki tygodniowy biskup, idzie do wiernych i odbiera od wiernych ich dar. Każdy coś przynosi. Jeżeli sobie zbyt długo trwa, to przychodzą kapłani i pomagają. Część z tego chleba pójdzie na ofiarę dla biednych. Część jest ofiara za zmarłych, część na utrzymanie koleru, a najlepsze bochenki, najpiękniejsze, najlepiej pieczone, bez żadnej jakiejś widocznej skazy, będą ofiarowane jako materiał chrystyjski. Potem do papieża podchodzi archidiakon i ofiaruje mu, papież też to się ofiaruje. Papież też ma przygotowane pewne swoje dary, które w imieniu diakon przynosi na ołtarz tym diakonom, którzy przygotowują. Ale wino, które oferowane będzie jako krew pańska na ołtarzu, nie pochodzi z wina od wiernych, tylko przynoszą mu archidiakonik. Dlaczego takie ważne? Chodziło o jakość. Gdy ktoś inni przynoszą, a nie masz pewności, co przynoszą, to nie wiesz, czy to wino jest jakieś zmieszane z czymś, jakiejś może gorszej jakości, a mówi Pismo Święte w Księdze Wyjścia, najlepsze z pierwocin ziemi Twojej winieneś przynieść do domu Pana Boga Twego. A gdy to przynosi asysta i archidiakon, to wiadomo, że on ufamy jemu, że to jest część kleru, przyniósł najlepsze wino, jakie tylko były dostępne na dany dzień. To ciekawe, woda, która jest zmieszana z winem w czasie przyświętej, jest ofiarowana przez głównego kantora, który śpiewał antyfony danego dnia. To też pokazuje, jak bardzo ważny jest też, jak już mówiłem, śpiew i schola w czasie liturgii. Potem papież podchodzi do ołtarza, wcześniej przyniesiono jego osobistą ofiarę. No i papież rozpoczyna modlitwy nad ofiarami. To oczywiście wszystko jest uporządkowane. Na ołtarzu leży tylko to, co jest w dystansie Mateo Eucharystia, cała reszta leży obok. Co tu jest szczególne? Wszystkie stany są dumne z tego, że mogą coś ofiarować. Moi drodzy, nikt nie przychodzi z pustymi rękami. Tutaj się odzywa echo słów, które skierował Bóg przez Mojżesza do narodu wybranego, przynajmniej dwa razy w Księdze Wyjścia, powiedział 34 i 23, nie ukazał się przede mną z pustymi rękami. Wszyscy coś przynoszą. Potem to zostanie rozdzielone. Jak wspomniałem, najlepszy stanie się ofiarą Chrystusa, materią, czyli Eucharystią. Inne zostaną rozdysponowane na potrzebujących, na potrzeby kapłanów, tak jak zupełnie podobnie tak jak to działo się też w świątyni ozymińskiej, gdzie część była spalana, część była na utrzymanie kapłanów, a część można było oddać tym, którzy ofiarowali. Wszyscy razem tworzą pewną jedną wspólnotę ofiarującą się. To, co my przynosimy, symbolizuje nasz udział, nasz drobny, nieskończenie mały, ale jednak udział w ofierze Chrystusa. Konieczny do tego, byśmy nie mogli być odkupieni. Bo co prawda Chrystus za darmo nas odkupił, ale wymaga naszej współpracy. Musisz od Ciebie wymagać. Musisz się ze mną współofiarować. Jeżeli tego nie zrobisz, to zmarnujesz to, co ja dla Ciebie zrobiłem. Dlatego dary są dwojakiego rodzaju. Materialne i te ważniejsze duchowe. Zupełnie tak jak z naszym ciałem. Jest ciało z ludźmi. Jest ciało i dusza. Dusza jest szlachetniejsza. Dusza zostaje po śmierci. A ciało zniszczy je. Pójdzie do piachu. Ale razem tworzą jedno ciało. Dlatego my przychodzimy, moi drodzy, w niedzielę i to jest bardzo ważne, rzucamy na tacę. Każdy coś przynosi. To już nie wygląda tak, może ceremonialnie, czy tak jak dawniej, że się przynosił jakieś chleby. Dzisiaj mamy piekarnię, chleby rozdają jakieś... No, nie ma... To też było związane z pewną kulturą, sposobem życia tamtych ludzi w tamtym wieku. Dzisiaj nikt nie stoi pod kościołem i mu się nie rozdaje bochenków. Więc ten sposób celebrowania, ta procesja ofiarna powoli zaczęła się ograniczana, także on gdzieś około 8 wieku ginie prawie zupełnie. To ciekawe, zostaje często też i w niektórych miejscach bardzo długo się trzymała, nawet niemalże do ostatniej formy. Zwyczaj składania darów w czasie mszy za zmarłych. A na Śląsku nawet taki zwyczaj zaczął się ofiarowanie. To może widział kiedyś na Śląsku, bym to widział. Zaczyna taki opfelgang. Czyli ksiądz zaczyna się modlić nad darami, a wszyscy wierni idą za ołtarz, takie procesji, tam jest skarbone, wrzucają swoje ofiary. To jest właśnie to. Ja też coś przyniosłem na współofiarowanie. Dzisiaj to jest oczywiście jakiś datek materialny, ale nie zawsze tak musi być. Może być coś innego. Ale najważniejsze nie są to ofiary, nie jest ten datek materialny, tylko nasza dyspozycja duchowa. Czy ja przyniosłem skruszone serce i dobre uczynki? Bo Bóg patrzy przede wszystkim na to, a nie na to, jaką kwotę wrzuciłeś. To w sumie nie musisz sam oceniać. Jaki jest, na ile możesz podwiązać na Twój zewnętrzny współudział. Wewnętrznego nikt nie widzi, tylko Pan. Moi drodzy, to jest tak i po to zaczyna się już wstęp do kanonu, o którym powiem jutro. Ale jeszcze może na koniec kilka słów na temat samych modlitw, które towarzyszą dzisiejszej mszy świętej w czasie ofiarowania. Jak już wspomniałem, widzimy teraz, jakie jest źródło całej symboliki ofiarowania. Każdy przynosił jakąś rzecz materialną, którą potem rozdzielano między potrzebujących, kapłanów, ofiarę ze zmarłych, a te najlepsze stawały się ofiarą ciała i krwią Chrystusa. W liturgii pontyfikalnej, starej liturgii pontyfikalnej, w święcenie biskupi bodajże, jest tam, się zachowało ta resztka tego, że biskupi nowo konsekrowani przynoszą właśnie baryłkę z winem i bochenki z chlebem. To właśnie szczątek tego, które liturgia zakonserwowała i przytrzymała w naszym czasie. Całe stworzenie, wszystko co stworzone, przede wszystkim ludzie i ich dobra po pierwotnej ziemi są włączone w jeden akt ofiarowania wszystkiego Panu Bogu, w akcie wdzięczności i przebłagania. I pierwsza modlitwa, którą kapłan kieruje wznosząc hostię, brzmi następująco. To jest Suscipe Sancte Pate. Ojcze Święty, Wszechmogący Wieczny Boże, przyjmij tę pokalaną hostię, którą ja, niegodny sługa Twój, ofiaruję Tobie, Bogu mojemu, żywemu i prawdziwemu, za niezliczone grzechy, przewinienia i zaniedbania moje, i za wszystkich tu obecnych, a także za wszystkich wiernych chrześcijan, żywych i umarłych, aby mnie i im przyczyniła się do zbawienia wiecznego. Widzimy, że w tej modlitwie przede wszystkim postawa głębokiej pokory. My prosimy Pana Boga, bo my jesteśmy tymi proszącymi. Więc ja, niegodny sługa Twój, ośmielam się wznieść przed Tobą. Nie ofiarę Chrystusa, bo On składa, bo tego nie musimy robić. Ale to, co jest ten naszym udziałem, ośmielamy się to wznieść. I tutaj, moi drodzy, są trzy rodzaje rozliczenia, za co my przybłagujemy Pana Boga. Za peccatis, offensiones i negligentes. To w języku polskim zostało dane jako grzech, przewinienie, zaniedbania. Pierwsze z tych są grzechy w sensie ścisłym. Przepraszamy Pana Boga za grzech. Co to jest grzech? To myślę, że każdy wie. Drugie z wymienionych, te negligentes, to są wszystkie te uczynki, wszystkie te grzechy, które są wykonane nie w pełnej świadomości. Wszystkie grzechy, które zostały wykonane ze względu na ułomność naszej ludzkiej natury. I trzecie, to offensiones, to są takie uczynki, które nie są doskonałe przed Bogiem, bo mają nieczystą intencję, niedoskonałą intencję, są zabrawione jakimś egoizmem, nie są doskonałe, chociaż wydaje się, że są dobre. I za te trzy rodzaje, wszystkie grzechy świadome i dobrowolne, za te złe uczynki, które są nieświadomie popełnione, albo z ograniczoną świadomością, i za wszystkie wady naszych dobrych uczynków, pragniemy Pana Boga przeprosić. I kapłan, wznosząc hostię, modli się za siebie samego najpierw, potem za was, którzy tutaj są, obecni w czasie danej mszy świętej, potem za wszystkich nieobecnych, prawowiernych chrześcijan, tak za żywych, naszych krewnych i przyjaciół, i za tych, którzy już umarli, bo święci w niebie nie potrzebują naszych modlitw. Potem jest obrzęd przygotowania kielicha, któremu towarzyszy modlitwa, która brzmi następująco. Boże, który godność natury ludzkiej przedziwnie stworzyłeś i jeszcze przedziwniej naprawiłeś, daj nam przez tajemnicę tej wody i wina uczestniczyć w bóstwie tego, który raczy stać się uczestnikiem naszego człowieczeństwa. Etc., etc. Przynajmniej trzy są wyjaśnienia symboliki dodawania wody do wina. Najstarsi ojcowie, św. Cyprian z Kartagii i inni, Mówili, że woda i wino jest symbolizuje złączenie Chrystusa z Kościołem. To jest właśnie, ponieważ Chrystus się ofiaruje, ale nie tylko on sam siebie, on się ofiaruje, my też chcemy razem z nim, żeby się odkupiono, dlatego my dodajemy tego trochę tej wody. Kapłan ją błogosławi jako znak tego, żeby te błogosławieństwo właśnie spłynęło na żyjących, nas tutaj obecnych, o których się modlimy. Nie błogosławi nam przy za zmarłych, bo tam intencja jest taka, aby przede wszystkim te błogosławieństwo i łaski z tym wszystkim spłynęły właśnie na zmarłych. Tym Kościół cierpiący, który jest w czystości. Druga symbolika to jest, że woda i wino symbolizują krew, która wypłynęła w przebitego boku Chrystusa. Dlatego jeszcze do czasów reformy trydenckiej to kielich ustawiano po prawej stronie hostii, aby właśnie to lepiej podkreślić, że ta wino i woda ta krew i woda wypłynęła z prawego boku Chrystusa. I trzecie wyjaśnienie, które zresztą jest ujęte w jakiś sposób w tej modlitwie, symbolizuje złączenie natur boskiej i ludzkiej w Chrystusie. Jest tego też tytułu na przykład monofizyci, tacy heretycy, którzy nie uznają boskiej i ludzkiej natury w Chrystusie, nie dodają wody, właśnie żeby podkreślić, że oni w to nie wierzą. Albo wierzą, że Chrystus ma tylko jedną naturę boską i nie jest człowiekiem. Sobór Trydencki nie decydując, która tylko symbolizuje, które z tych trzech znaczeń, mówi o tym drugim i trzecim, o którym wspomniałem. No i potem kapłan wznosi kielich, podnosi oczy na krzyż i ma w nim utkwione, mówiąc słowa: ofiarujemy Ci, Panie, kielich zbawienie i błagamy łaskawość Twoją, aby jako woń miła wzniósł się przed oblicze boskiego majestatu Twego na zbawienie naszej całego świata. To jest też ciekawe, że następuje liczba mnoga. W pierwszym modlitwie hostii kapłan będzie pojedynczy. To ja Tobie ofiaruję, a tutaj ofiarujemy Tobie. Tutaj tłumaczą uczeni, że to może symbolizować to, że kapłan razem z diakonem, tam w uroczystej to dobrze widać, że kapłan trzyma kielich i kapłan też go trzyma. I we dwóch mówią tę modlitwę. Stąd liczba mnoga. Diakon podtrzymuje być może dlatego, że kiedyś była udzielana komunia pod postacią krwi, kielich powinien być znacznie cięższy, więc dla pewności diakon go podtrzymywał. Żeby nic nie uronić z niego. Poza tym diakon też był tym, który trzymał ten kielich potem, tak jak święty Tomasz z Akwinu. Więc pewnie dlatego też tak mnoga jest zachowana. No i pod kolejna modlitwa In Spiritu Humanitatis. To jest fragment trochę sparafrazowany, jest pochodzący z księgi proroka Daniela. Przyjmij nas, Panie, którzy stajemy przed Tobą w duchu pokornym i sercem skuszonym. A ofiara nasza tak niech się dzisiaj dokona przed obliczem Twoim, aby się podobała Tobie, Panie Boże. Jak już wspomniałem, fundamentalna sprawa dla skuteczności ofiary w naszym życiu. Skruszony duch. Pokorne serce. Bóg skruszonych i pokornych obdarza łaską. Nie tych, którzy są pyszni i knąbrni. Ci są tylko, mogą być obecni tylko ciałem. Nic nie zyskają duchem. Więc kapłan głęboko pochylony, ma ręce oparte, ołtarz mówi tę modlitwę. Potem wznosi ręce, zaczyna zakreśla koło i robi znak krzyża nad ofiarą, mówiąc: przyjdź, uświęcicielu wszechmogący, wieczny Boże, i pobłogosław tę ofiarę przygotowaną Twojemu świętemu imieniu. Niektórzy się tutaj dopatrują jakichś znamion tak zwanej epiklezy, które będę mówił jutro, czyli pewnego wyzwania Ducha Świętego, aby konsekrował, aby poświęcił to, co chcemy, aby było konsekrowane. Stąd liturgia ambrozjańska, po co jest mowa o Duchu Świętym w tym momencie. To Duch Święty jest tym, który uświęca to, co jest przygotowane. Potem okadzenie, piękna modlitwa szczególnego aniołów, to może pominę. Umycie rąk. Liturgii papieskiej właśnie po tym odromans primus, po przyjęciu tych wszystkich darów, wszystkich chlebów, tych wszystkich innych rzeczy, które zostały przyniesione, no papież musiał mieć ręce, żeby mieć czyste, żeby czystymi rękami móc przyjść do składu ofiarowania. Dzisiaj kapłan myje ręce, umywa ręce, a dokładnie palec wskazujący i kciuk jako nawiązanie do gestu po ofiarowaniu, na znak tego, że głęboki pokorze, czuje się niegodny, więc chce zmyć ten cały brud swych grzechów z siebie i też dlatego, że będzie tymi palcami dotykał na świętszą hostię. W niektórych rytach dwa razy ksiądz myje te kciuki właśnie, te palce po ofiarowaniu tuż pod konsekracją, bo tylko on może dotykać najświętsze ciało. I ostatnia modlitwa, która kończy ofiarowanie, to jest modlitwa do Trójcy Przynajświętszej. Przyjmij, Trójco Święta, tę ofiarę, którą Ci składamy na pamiątkę męki, zmartwychwstania i niebowstąpienia Jezusa Chrystusa, Pana naszego, oraz na cześć Najświętszej Marii Zawsze Dziewicy, świętego Jana Chrzciciela, świętych apostołów Piotra i Pawła i tych, których relikwie tutaj są, i wszystkich świętych, aby im przyniosła cześć, nam zbawienie, i aby w niebie raczyli orędować za nami ci, których pamiątkę obchodzimy na ziemi, przez tegoż Chrystusa Pana naszego. Uwielbienie Trójcy Przenajświętszej. Cała msza jest głęboko trynitarna. To jest takie niejako zebranie tej całej myśli ofiarowania, bo tak, żeśmy słyszeli, powinniśmy uobecniać mękę, zmartwychwstanie i wystąpienie. Aby to wszystko razem było Panu Bogu ofiarowane, ponieważ wierzymy, że w czasie przyświętej obecna jest i Matka Boża, tak jak była pod krzyżem, więc przyzywamy ją. Że był Jan Chrzciciel, a to bardzo ciekawe dlaczego, jutro to wyjaśnię. Wspomnienie Jana Chrzciciela, to jest taki prorok, który słyszymy przynajmniej raz, dwa, przynajmniej trzykrotnie na przyświętej. Każdej. Tutaj, w kanonie przyświętej i na koniec ostatniej Ewangelii, kiedy jest mowa, że Jan Chrzciciel był prorokiem, który przygotował, ale nie był Bogiem. Wspominamy święty Piotr i Paweł. Mamy tutaj go na figurze. Piotr i Paweł. I świętych, których relikwie tutaj są. Kiedyś, a w naszym ołtarzu oczywiście są, relikwie były albo na ołtarzach, albo w ołtarzu. Aby ci, którym cześć oddajemy, których ofiara, ponieważ oni, ci, którzy w tych relikwiach, ci męczennicy, swoje życie oddając za nie, oddając swoje życie i łącząc je doskonale z ofiarą Chrystusa, my oddajemy im cześć. Wierzymy, że teraz chwalę świętych niebie, ponieważ oni tak doskonale, lepiej niż my teraz, złączyli się z ofiarą Chrystusa, więc prosimy ich, aby oni teraz, będąc tutaj pośród nas, duchowo obecni, orędowali za nami. Aby nasza modlitwa była skuteczniejsza. Aby wszystko to, co teraz przynieśliśmy, wszystkie intencje, których błagamy, wszystkie nasze propozycje duchowe było jeszcze lepiej, aby się mogli jeszcze lepiej przygotować do tego, co za chwilę nastąpi. Moi drodzy, na dzisiaj to wszystko. Doszliśmy do ofiarowania tego bardzo ważnego elementu. Dlatego też niekiedyś czasami słyszymy starszych ludzi, że to kiedy się można było spłudzić na mszę, a do ofiarowania, bo do ofiarowania to już jak ktoś się spłudzi, to już wcale nie ważne. To jest taki ślad no właśnie takiego prawnego podejścia. To, że nasze źródła są prawie rzymskie i te myślenie takie prawno-kanoniczne mamy we krwi, to też jest i błogosławieństwo, a czasem staje się też i nadużyciem. Nadużyciem właśnie chociażby tego, że w ogóle powstają takie problemy. Że ktoś może w ogóle postawić pytanie, ile mogę się spóźnić. Godność i majestat Boga, którego przychodzisz czcić, wymaga, aby się nie spóźniał. Aby się jeszcze przed mszą, czy żebyś jeszcze przygotował duchowo. Jakieś modlitwy jeszcze z Bogu, które masz w przeliku, które możesz otworzyć. W innej dobre zwyczajnie, zawsze wszędzie. Bo nawet jeżeli my nie wiemy, jak się teraz modlić swoimi słowami, no to możemy otworzyć i modlić się słowami uświęconymi przez tradycję. Czasami jest jakaś pustka, po to właśnie mamy, żeby móc się modlić. Kto jeszcze dobrze nie tych modlitw nie przykontemplował, nie przemyślał, tak jak może niektórzy święci to zrobili, to nie korzysta z przelików. Żeby te teksty, które dzisiaj tak objaśniam skrótowo, bo dogłębnie możemy każdy z tej modlitwie poświęcić oddzielne kazanie. Aby móc jeszcze lepiej przylgnąć do tej duchowej rzeczywistości, która się dzieje. Ale nie rozumiecie się, to koniec, to tylko tyle. Jutro, bo to już mogę zapowiedzieć, jutro przejdziemy przez kanon rzymski. Serce, serce mszy. A pojutrze dokończymy kanon, bo i jeszcze kilka informacji, kilka jeszcze misterii wam wyjaśnię, byśmy tutaj wyszli duchowo bogaceni. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Amen.